Radia Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja gościmy dzisiaj pana Sławomira Nazaruka, przewodniczącego Bractwa Trzech Świętych Hierarchów. Sława Jezusu Chrystu.
Sława wo wieki.
Spotykamy się dzisiaj, aby porozmawiać o działalności Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, a także cofnąć się nieco wstecz i porozmawiać o Bractwie Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, które w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia swojej działalności. Może na początku o sprawach związanych z Bractwem Trzech Świętych Hierarchów. Otóż Bractwo miało już spotkanie inauguracyjne, jeżeli chodzi o ten nowy rok działalności.
Tak. Niedawno mieliśmy właśnie spotkanie inauguracyjne w Soborze Świętego Mikołaja, tak, nabożeństwo, tak, był to akafist z molebnem pod nieobecność ojca Ijowa, opiekuna duchowego Bractwa. Nabożeństwo odsłużył ojciec Piotr Makal z parafii Świętego Mikołaja. I następnie też jakby wspomógł Bractwo swoją obecnością, tak, i słowem na spotkaniu już takim, powiedzmy, pomodlitewnym, tak, w Centrum Kultury Prawosławnej. Także po tej przerwie letniej Bractwo rozpoczęło działalność, no i przymierzamy się też jakby do kolejnych działań, tak. Najbliższym spotkaniem będzie spotkanie 23 października, tak, to tradycyjnie czwartek o godzinie 18:00 w Centrum Kultury Prawosławnej z ojcem doktorem Romanem Płońskim na temat Bogorodzica w prawosławnym, w pojmowaniu prawosławnym. Także myślę, że to też jest bardzo ciekawy temat. Każdy z nas ma jakąś ikonę Preświatowej Bogorodzicy, tak, Matki Bożej w swoim domu. W naszych cerkwiach też są bardzo piękne ikony. I no, poza tym myślę, że tak od strony dogmatycznej też warto poznać, jak Cerkiew Prawosławna tak jakby odnosi się, jak naucza o Matce Bożej, Preświatowej Bogorodzicy. Także serdecznie zapraszamy. Ten rok jest też dla nas, no każdy rok jest ważny, tak, w działalności, ale ten też jest bardzo ważny, ponieważ w listopadzie planujemy kolejny zjazd, tak. Będzie to też zjazd, jakby kończy się kadencja obecnego zarządu, będą wybory. Także no, myślę, że warto po prostu o tym też pamiętać, tak. Jeżeli słuchają nas bratrzyki, tak, to żeby też swoją obecnością, jakby tą frekwencję zapewnić, tak. Zjazd na pewno odbędzie się w parafii Świętego Mikołaja w Soborze, tak, i następnie spotkanie w Centrum Kultury Prawosławnej.
Rozmawiać dzisiaj będziemy, tak jak wspomniałem na początku, o jubileuszu 40-lecia Bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej, bo w najbliższy weekend od 17 do 19 października będą trwały uroczystości jubileuszowe Bractwa naszej diecezji, a tak się składa, że pierwszym przewodniczącym Bractwa Diecezji Białostocko-Gdańskiej był pan Sławomir Nazaruk. I mamy okazję dzisiaj nieco cofnąć się wstecz i zapytać, jak to było, kiedy Bractwo rozpoczynało swoją działalność 40 lat temu. Czy pan pamięta ten dzień, panie Sławku, od czego to się zaczęło?
Powiem, że nie pamiętam dokładnie. To znaczy, jak patrzę na zdjęcia, bo są zdjęcia z tego dnia, tak, to może właśnie w trakcie będę do tego nawiązywał. One też pewnie będą tutaj na stronie właśnie redakcji uwidocznione. Także jeżeli ktoś będzie miał możliwość taką, to przez internet tak będzie mógł pooglądać. To znaczy, powiem tak, no, najpierw istniało, czy powstało Bractwo jakby centralne, tak? Tak mówimy to dzisiaj. Wówczas nazywało się to początkowo Koło Teologów Prawosławnych, tak? Później ta nazwa ewoluowała. W tym roku właśnie będzie 45-lecie powstania Bractwa. No, w tej chwili jakby nawiązujemy do tej współczesnej nazwy, tak? Mówimy Bractwo Diecezjalne czy Bractwo Centralne. Natomiast wówczas troszeczkę ta historia była, były czasy jeszcze, kiedy nie można było pewnych nazw pewnie używać i dlatego powiedzmy, no, były one troszeczkę inne, tak? Albo były te związane, jak w przypadku Bractwa Centralnego, jakby, no, też z kołem teologów prawosławnych, tak, w Warszawie. Natomiast właśnie powstało to Bractwo Centralne początkowo, no i później oczywiście poszły jakby takie zamiary, żeby w każdej diecezji powstało bractwo diecezjalne. Wiadomo, że wtedy ta działalność jest bardziej aktywna i dotyczy jakby, no, terenu danej diecezji, gdzie są różne uwarunkowania. Inne są na Białostoczyźnie, inne są na przykład, nie wiem, we Wrocławsko-Szczecińskiej, czy powiedzmy tam w Poznańsko-Łódzkiej. I tak było w naszym przypadku. Wówczas ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej był ówczesny metropolita, jego eminencja, tak, Władyka Sawa, a wówczas był biskupem białostocko-gdańskim, jeśli tak można określić. I z jego błogosławieństwa, powiedzmy, zostały właśnie podjęte kroki, żeby taki zjazd się odbył, żeby po prostu zostało powołane właśnie bractwo diecezjalne. Spotkania bractwa w Białymstoku odbywały się już wcześniej, tak? W ramach właśnie tego jakby bractwa centralnego. Młodzież gromadziła się, tak? Chciała, powiedzmy, poznawać bardziej wiarę, tak? Chciała między sobą spotykać się. Chciała też, powiedzmy, poznawać młodzież z innych parafii, z innych dekanatów. I to właśnie było możliwe, ale było też jakby troszeczkę utrudnione, bo, że tak powiem, tak jak wspomniałem wcześniej, no, że bractwa diecezjalne jakby są bardziej, że tak powiem, no, zdolne, powiedzmy, do działalności na swoim terenie, bardziej aktywne. Pierwszy zjazd odbył się 6 października 1985 roku na terenie parafii Świętego Mikołaja w Białymstoku. I wtedy, znaczy, była oczywiście święta liturgia. Po świętej liturgii kresny chod, gdzie młodzież niosła chorągwie, to widać na zdjęciach dookoła soboru. Następnie tak, w obiad, wspólne zdjęcie przy centrum diecezjalnym i następnie, powiedzmy, obrady i wybory. W wyniku tych wyborów została wyłoniona Rada Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W taką nazwę wtedy nosiło bractwo. Dokładnie Rada Diecezjalna Młodzieży przy Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W skład rady wchodzili przedstawiciele wszystkich parafii, które jakby uczestniczyły w tej działalności młodzieżowej. Natomiast z rady był powoływany zarząd, który liczył 12 osób i też w ramach tego zarządu miejsca miały zapewnione wszystkie dekanaty. Minimum jedna osoba, więc diecezja białostocko-gdańska składa się z 5 dekanatów i z każdego dekanatu była co najmniej jedna osoba reprezentująca właśnie jakby swój teren. Także to było też takie, no, bardzo, bardzo dobre, przejrzyste, ponieważ, no, mieliśmy kontakty, powiedzmy, z terenem całej diecezji. Los tak chciał, że zostałem pierwszym przewodniczącym. Byłem nim na tym stanowisku, czy pełniłem tą funkcję w latach 85-89. No i teraz wspominam to z rozrzewnieniem, można powiedzieć, kiedy tutaj przeglądaliśmy z ojcem jeszcze przed naszą rozmową właśnie te stare materiały, czy biuletyny z lat 80. i zdjęcia. Rzeczywiście, trudno aż uwierzyć, że ta aktywność była tak wielka, tak? Tutaj czytaliśmy programy różnych przedsięwzięć z wykładami, tak? Z referatami i naprawdę to było no, wymagało dużego zaangażowania, dużych sił jakby organizacyjnych, ale też jednocześnie widzimy, że ze strony, powiedzmy, czy prelegentów, jak chociażby, nie wiem, pan Mironowicz, czy pan profesor Antoni Mironowicz, tak, czy pan doktor Jarosław Matwiejuk, czy też, powiedzmy, inne osoby, z chęcią, duchowni z chęcią uczestniczyli w tych przedsięwzięciach i to było jakby z obopólną korzyścią, ponieważ zadaniem bractwa było jakby służenie, działanie dla dobra cerkwi. Ja może zacytuję taki, powiedzmy, ze statutu, który tutaj mam właśnie w pierwszym numerze tego biuletynu informacyjnego z roku 1987. To bardzo króciutko, ale powiedzmy, głównym jakby celem bractwa jest służenie naszej cerkwi, oprócz tego kształtowanie świadomości prawosławnego chrześcijanina, jego postawy religijnej i moralnej, budzenie i pogłębianie zainteresowań w zakresie wiedzy teologicznej, poznawanie historii Kościoła prawosławnego, rozszerzanie działalności młodzieży poprzez zakładanie kół w parafiach oraz nawiązywanie kontaktów między parafiami i dekanatami. Także to jakby są takie ogólnikowe, powiedzmy, punkty, ale na nich właśnie opierała się ta nasza działalność. Na czym ona polegała? No to były spotkania, różnego rodzaju spotkania, tak, o różnym charakterze też, powiedzmy, o charakterze, powiedzmy, tematycznym, czyli konkretnie na jakiś temat, tak. Były też spotkania o stricto religijne, a więc gowienia, czy też na jakby pogłębianie znajomości Pisma Świętego. Były też obozy dziecięce, zimowiska, tak. Były, że tak powiem, zapusty, spotkania, powiedzmy, między parafiami, w dekanatach, połączone także z kuligami i to jest, teraz się wydaje, że może to jakby jakiegoś tam wpływu na te życie religijne nie miało, ale myślę, że to pozory, dlatego, że też ta młodzież poznawała się z takich spotkań, że tak powiem, kontaktów, były później małżeństwa, więc to też jakby było, no, była to też jakby dodatnie jakieś działanie, tak. Ja bym chciał także wspomnieć jakby o tych takich najważniejszych przedsięwzięciach, które należały jakby do zakresu, czy powiedzmy, naszego bractwa diecezjalnego, więc tutaj przede wszystkim jednym z priorytetów była organizacja pierwszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, tak, z Białegostoku. O tym wspominaliśmy wcześniej, przy okazji jakby tej 40. pielgrzymki, która w tym roku miała miejsce, ale właśnie to było też tym głównym priorytetem, tak?
Żeby jeszcze podkreślić tą skalę działań, o której tutaj rozmawialiśmy, o tym przed anteną, ile osób uczestniczyło w tych pierwszych pielgrzymkach? To były tysiące osób.
To znaczy, może nie były to tysiące w sensie, ale było to, tak, no, w granicach 1000-2000 osób, tak? I to nawet na niektórych zdjęciach widać, tak, że jakby nie widać końca pielgrzymki, tak? Jest takie ładne zdjęcie bodajże z rybą właśnie, czy z pawłów, gdzie powiedzmy na łuku pielgrzymka i widać początek, ale końca nie widać, tak? I to na pewno było o wiele, wiele więcej, aniżeli 1000 osób, tak? I wtedy możemy też sobie wyobrazić, jak dla parafii, która przyjmowała, jaki to był też wysiłek organizacyjny. Taka pielgrzymka nocowała, uczestnicy nocowali nie tylko w siedzibie parafii, ale więc tam, gdzie była cerkiew, ale właśnie wierni z danej parafii przyjeżdżali tak traktorami, wozami konnymi, tak, i zabierali tak po kilkanaście nawet osób i powiedzmy wieźli do tych swoich miejscowości, tam oddalonych o kilka kilometrów czasami od cerkwi, tak. No takie były czasy i jakoś żeśmy to ogarniali, tak. Także ojciec wspomniał o tym, że właśnie to były taka ilość uczestników. Ja chciałbym też wspomnieć o drugiej bardzo ważnej jakby funkcji, czy powiedzmy zadaniu, które bractwo diecezjalne jakby otrzymało od bractwa centralnego. Ja też tylko wspomnę, że wszyscy przewodniczący bractw diecezjalnych jakby tak z automatu wchodzili do zarządu centralnego bractwa, tak? I kiedy były walne zgromadzenia, one przeważnie były na jesieni, no zawsze były na jesieni, tak? Często odbywały się na Świętej Górze Grabarce, ale nie tylko. W pierwszych latach często, tak? Czy w Bielsku, jak pamiętam. I tam właśnie ustalano, tak? Harmonogram działań na następny rok. i Bractwo Diecezjalne Diecezji Białostocko-Gdańskiej odpowiadało za służbę porządkową na Świętej Górze Grabarce podczas majowych paschalnych pielgrzymek. Nie z lotów, jak to często tam się słyszało, czy może jeszcze teraz się mówi, tylko po prostu to były pielgrzymki, tak? Pielgrzymki paschalne w okresie paschalnym, a więc przeważnie w maju na Świętej Górze Grabarce. I też wówczas uczestniczyło ponad 2000, często nawet 2,5. Były lata, dwa bodajże lata, gdzie do 3000 osób. Proszę sobie wyobrazić taką ilość. I ja jako przewodniczący bractwa właśnie diecezjalnego, które odpowiadało za tą służbę porządkową, a jednocześnie w roku 81 skończyłem zasadniczą służbę wojskową, jakby trochę tam w pamięci zostało, powiedzmy, te jakieś dyscypliny takiej wojskowej. Więc organizowałem, odpowiadałem za tą służbę, tak. Mieliśmy dyżury, które trwały na okrągło całą dobę, tak, na Grabarce. Czyli od piątku się zaczynały i kończyły się w niedzielę iść tam rano. Trzeba było po dwie, trzy osoby, takie pary dyżurujące, czy nawet po dwie pary, jak było więcej pielgrzymów, te dyżury rozpisać. Jedni odpoczywali, drudzy chodzili, sprawdzali, bo no proszę wyobrazić sobie, 2000 nawet, a 2,5, 3000. Także dawaliśmy sobie radę i nie było wtedy żadnych, że tak powiem, wspomagania przez jakieś tam służby ochraniarskie czy tak dalej. Także to była kolejna, jakby kolejne wyzwanie. I kolejną sprawą chciałem też wspomnieć, że może nie wszyscy są świadomi, że monaster w Zwierkach istnieje już wiele lat, ale kiedy nie było monasteru w Zwierkach, uroczystości ku czci świętego męczennika młodzieńca Gabriela odbywały się w zabudowie i bractwo diecezjalne również jakby no pełniło też tam jakby, angażowało się w organizację tych obchodów, tak? Także one też były dwudniowe, drugiego, trzeciego, tak? Relikwie tak jakby przyjeżdżały samochodem, tak? Powiedzmy pod samą miejscowość, pod zabłudów i wtedy były tak z kresnym chodem, z procesją niesione do cerkwi w zabłudowie. Więc tutaj tych powiedzmy takich ważnych wydarzeń było wiele, tak. Chciałem też wspomnieć o 1988 roku. Zorganizowaliśmy też takie obchody, młodzieżowe obchody tysiąclecia chrztu Rusi, tak? Tutaj chodzi oczywiście o Ruś Kijowską, tak? Skąd jakby też prawosławie w Polsce, jakby skąd też prawosławie do Polski dotarło, tak? Na nasze tereny. I też może nie wszystkie osoby pamiętają, że było jakieś takie kino studio, ono mieściło się na rogu ulic Rynek Kościuszki a Sienkiewicza. Na dole był Empik, taka księgarnia, powiedzmy, czy czytelnia też z prasą, także w językach obcych, a na górze było kino studio i tam właśnie wynajęliśmy tą salę i też była uroczysta taka konferencja z wieloma referatami, z występem chóru pod dyrekcją Bogdana Pury. Także tych przedsięwzięć było co niemiara. I od roku 87 też bractwo zaczęło wydawać biuletyn informacyjny. Ja mam te pierwsze numery i chciałem tylko tutaj, powiedzmy, może przytoczyć z numeru drugiego z roku 87. To znaczy tak, chciałem przytoczyć właśnie terminy spotkań bractwa w Białymstoku. Tylko też proszę wziąć pod uwagę, że wówczas nie było wielu parafii, czy no, co najmniej 50% parafii Białymstoku nie było, tak? Była parafia świętego Mikołaja, świętego proroka Eliasza, Starosielce, tak? Czy też wszystkich świętych na Wygodzie. Ale wówczas właśnie w parafii świętego Mikołaja odbywały się spotkania 8 grup każdego dnia. Ja pozwolę przeczytać, to jest bardzo krótko. Terminy spotkań Bractwa Białymstoku. Parafia Świętego Mikołaja. Poniedziałek 18:00. Młodzież szkół średnich i studenci. Wtorek 16:30. Młodzież szkół średnich. Wtorek 18.00 studenci i młodzież pracująca. Środa 18.00 młodzież szkół średnich. Czwartek 18.00 młodzież pracująca. Czwartek 18.00 grupa o tematyce historycznej. Piątek 18.00 grupa dziewczęca o tematyce modlitewnej. Spotkania rozpoczynają się udziałem w nabożeństwie wieczornym, a co drugi tydzień spotkania odbywają się w parafii Wszystkich Świętych na Wygodzie. Niedziela 18.00 tematyka teologiczna. Spotkania odbywają się w świetlicach diecezjalnej, tak zwanym wagonie oraz parafialnej. Parafia Świętego Eliasza, piątek 18.00, świetlica parafialna. Parafia Wszystkich Świętych na Wygodzie 18.00, piątek, świetlica parafialna i parafia Świętego Ducha, sobota, godzina 18.30, świetlica parafialna. Także takie spotkania odbywały się też w innych parafiach, tak? Powiedzmy, czy nie wiem, w Gródku, w Zabłudowie, w Gdańsku, w Olsztynie i także często w mniejszych wiejskich parafiach. Także ja myślę, że no, to są wspomnienia. Oczywiście teraz jest troszeczkę inna rzeczywistość, ale to nie znaczy, że nie mamy o tym pamiętać, czy powiedzmy, no akurat moje pokolenie, że tak powiem, no uważam, podłożyło tak jakby podwaliny, założyło podwaliny pod istnienie bractwa, które istnieje do tego, do dnia dzisiejszego i miejmy nadzieję, że kolejne jubileusze piękne będą też tylko, że tak powiem, odbywały się tylko właśnie z upływem czasu, tak? Także każdy okres ma jakby swoją specyfikę i bardzo dobrze, że wówczas młodzież była tak aktywna i bardzo dobrze, że teraz jest młodzież aktywna, tak? Teraz przewodniczącym jest Michał Leonciuk i tak też bractwo aktywnie działa, tak? Wydało album z okazji jakby 40. pielgrzymki, tak? Na Świętą Górę Grabarkę. Też wiele innych inicjatyw. My starsi już tego jakby nie ogarniamy, tak? Teraz są media, tak? Socmedia, internet, Facebook i inne powiedzmy tego rodzaju media. Nasze pokolenie troszeczkę bardziej jest tradycjonalistyczne, tak? Bardziej tego papieru jeszcze się trzymamy, ale myślę, że warto też o tym wiedzieć, tak? Bo myśmy działali dla dobra cerkwi, te pokolenie też działa dla dobra cerkwi i miejmy nadzieję, że takie właśnie wspomnienia też będą się przyczyniały, że tak powiem, do tego, że te młodsze pokolenie, młodzież, która teraz jest młodzieżą, bo ja już nie jestem młodzieżą, że też właśnie będzie miała taką perspektywę, że ich działania też przyniosą efekt, że ktoś kiedyś za kilkadziesiąt lat, powiedzmy tak, będzie ich wspominał. No i tak jak my to robimy. Ja chciałbym w tym właśnie miejscu jakby na zakończenie też wspomnieć właśnie kilka nazwisk, tak, czy kilkanaście, bo to warto o tym wspomnieć. Osoby, które powiedzmy, no były bardzo aktywne w tych działaniach. To była przede wszystkim Anna Łapińska, tutaj nazwiska pań, kobiet, niestety oczywiście są w brzmieniu panieńskim, tak jak wówczas, pod jakimi nazwiskami one wówczas były. Ja nawet nie wiem teraz, jak większość z nich, jakie ma nazwiska, ale to jakby nie jest istotne. Anna Łapińska z Czarnobiałostockiej, ona była wiceprzewodniczącą bractwa, jakby moim zastępcą, naprawdę bardzo, bardzo aktywna. Marek Moćko z Sokółki, też bardzo aktywny. Tam właśnie organizował bractwo parafialne w Sokółce. Joanna Buraczewska z Gródka. Anna Anisimowicz, jak pamiętam, chyba Skrynek, ale studiowała w Białymstoku, więc w zasadzie była związana z Białymstokiem. Dominika Leoniuk, właśnie tutaj pochodząca spod Zabłudowa, tak? Która też bardzo dużo dziećmi się zajmowała. Piotr Chomik, tak? Obecny wykładowca, tak, na uniwersytecie w Białymstoku, Katarzyna Szełomow z Olsztynia, Jerzy Czerwonik z Lidzbarka Warmińskiego, Joanna Chrapowicka, Dorota Wasiluk, Andrzej Niemirowicz, czy też Andrzej Cetra, Marek Masalski, to były właśnie osoby, które jakby no, bardzo aktywnie działały i na nich opierało się bractwo w tych latach 80., tak? Czyli na przełomie 80. i 90. I chciałbym też wspomnieć o kilka osób, że tak powiem, ze starszego wówczas pokolenia. To przede wszystkim jakby pani Halina Rudczuk, świętej pamięci, która niedawno zmarła, tak, ona była, że tak powiem, szefową praktycznie wszystkich obozów dziecięcych, gotowała, tak, nie tylko na tych obozach diecezjalnych, ale również podczas właśnie majowej pielgrzymki paschalnej na Świętej Górze Grabarce. Wówczas tam były takie lata, że stało, nie wiem, po 8-10 parników i w tych parnikach gotowało się kilkaset litrów zupy i po prostu wszystko było w porządku, nikt nie zachorował, nikt się nie zatruł, także było to, powiedzmy, takie ad hoc, ale było bardzo, bardzo piękne. I też chciałbym wspomnieć pana profesora Antoniego Mironowicza, który jakby na każde zawołanie zjawiał się z tematami historycznymi dotyczącymi cerkwi, tak, zarówno tutaj naszej lokalnej, na Podlasiu, czy też w Polsce, ale też, nie, też i poza granicami. Także ja myślę, że Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej przez 40 lat istnienia dobrze służyło cerkwi i należy żywić nadzieję, że podobnie będzie w przyszłości, a kolejne jubileusze to tylko kwestia upływającego czasu.
Myślę, że najważniejsze jest również to, że istota tej działalności się nie zmieniła. To, co pan powiedział, że w przeciągu tych 40 lat młodzież zawsze była blisko cerkwi, działała na rzecz cerkwi tak naprawdę. Metody się zmieniły, a i owszem, bo tutaj zmieniły się czasy, w których żyjemy, ale to też dobrze, że bractwo idzie zgodnie z duchem czasu, bo w ten sposób tylko możemy dotrzeć do młodzieży. Panie Sławku, podsumowując jako naszą rozmowę, chciałbym pana zapytać, co by pan powiedział dzisiaj? Pewnie będzie pan na jubileuszu, to pan coś powie dla tej młodzieży. Co by pan powiedział dla tej młodzieży? Może czego pan by życzył na kolejne lata działalności?
Co bym powiedział, tak? Tak, zaskoczył mnie ojciec o tym, co, że tak powiem, do jubileuszu jeszcze jest kilka dni w Supraślu, tak, w Akademii Supraskiej. Ja myślę, że po prostu, żeby pogłębiali tą wiedzę i mieli tą właśnie świadomość, tak, czym jest prawosławie, jakie to jest bogactwo, że to jest, powiedzmy, wiara, tak, która jakby niezmiennie od czasów Chrystusa przechowuje, tak, tą właśnie apostolską chrześcijańską wiarę. Żebyśmy starali się właśnie umacniać w tej wierze, żebyśmy nie poddawali się niekorzystnym tendencjom, które jakby wokół nas się dzieją, o których duchowni wspominają, tak, nasz episkopat wspomina w posłaniach, dlatego że jeżeli się wgłębimy w historię cerkwi, tak, od pierwszych wieków, jakby nigdy nie było, tak, historycy mówią, cerkiewni też, że nigdy nie było lekko dla cerkwi, tak? W każdej epoce były swoje trudności, więc my musimy patrzeć do przodu, jakby tak, starać się żyć też życiem liturgicznym, tak? I jednocześnie, no, wykorzystywać te nowoczesne metody, nowoczesne media, tak? Do jakby propagowania tej działalności bractwa, tak? Zachęcać młodzież do działania.
A my z tego miejsca również zachęcamy osoby młodsze, które nas słuchają, do aktywności właśnie w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, czy to diecezji białostocko-gdańskiej, czy innych diecezji. Przy większości parafii naszych działają bractwa parafialne. Tam też można zaangażować się w różnego rodzaju działalność. Panie Sławku, jeszcze przypomnijmy i zaprośmy jeszcze raz naszych słuchaczy 23 października we czwartek w Centrum Kultury Prawosławnej spotkanie z ojcem Romanem Płońskim, organizowane przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów. Jaki temat tego spotkania i o której godzinie?
Tak, o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie z ojcem Romanem Płońskim z parafii w Starosielcach na temat Bogorodzica w świadomości prawosławnej.
To wszystko w Białymstoku, w Centrum Kultury Prawosławnej. A moimi państwa gościem był pan Sławomir Nazaruk, przewodniczący Bractwa Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku. Rozmawialiśmy o działalności bractwa i również o wspomnieniach związanych z działalnością bractwa diecezjalnego, bo w tym roku bractwo obchodzi jubileusz 40-lecia. Dziękuję, panie Sławku. Sława Jezusu Chrystu.
Sława w wieki.
Ortodoksja.